Dzisiaj bym chciał mówić na temat właściwości Boga, na temat atrybutów Boga. Kim Bóg jest, gdy chodzi o Jego właściwości, Jego osobowość? I za podstawę wziąłem sobie Księgę Hioba. I otwórzmy razem Księgę Hioba na trzech rozdziałach. Najpierw rozdział 38. I tam czytamy od wiersza 1 do 3. Potem Pan odpowiedział Hiobowi spośród zawieruchy i rzekł: któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepasz jako mąż swoje biodra, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Teraz rozdział 40 i pierwsze 7 wersetów. Pan zwrócił się do Hioba i rzekł: czy ten, kto spiera się z Wszechmocnym, będzie trwał w uporze? Niech oskarżyciel Boga odpowie. Wtedy Hiob odpowiedział Panu i rzekł: oto ja nędzny. Cóż ci odpowiem? Swą rękę kładę na ustach, raz mówiłem i już nie będę, drugi raz i już nie powtórzę. Wtedy Pan ponownie odpowiedział Hiobowi spośród nawałnicy i rzekł: nurze, przepasz swoje biodra jak mąż, będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. I rozdział 42, pierwszych 6 wersetów. Wtedy Hiob odpowiedział Panu, mówiąc: wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową? Ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj proszę, ja chcę mówić, będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. I właśnie te końcowe rozdziały tego traktatu filozoficznego o cierpieniu nam również mówią o etapach, o sposobach i etapach poznawania Boga. I specjalnie wziąłem te trzy końcowe fragmenty, gdy Bóg z Hiobem, szczerym, otwartym człowiekiem, prawdomównym, prostolinijnym, i to jest widoczne w kontekście jego trzech, było czterech przyjaciół, ale szczególnie tych trzech, którzy byli potem przez Boga zganieni. I Hiob się właśnie wyróżnił spośród tych czterech przyjaciół swoich, wyróżnił się szczególnie właściwą postawą do Boga. Dlatego też Bóg, gdy zaczął z nim rozmawiać, mówi: a ty mnie pouczysz. Bo on był tak pewny swego i miał rację. Hiob miał rację. On nie był bez racji, miał rację. Ale nie miał racji pełnej, zupełnej. Miał cząstkową rację. Dlatego Bóg z nim jak z partnerem rozmawiał. Tamci przyjaciele, szczególnie ci trzej, nie mieli racji. Hiob miał rację. Ale nie wszystko rozumiał. Nie wszystko wiedział. Dlatego też Bóg z ludźmi szczerymi, szczerze rozmawia jak z partnerami i pomaga im zrozumieć. Odsłania im umysły. Odsłania siebie. I właśnie chciałbym na tym przykładzie nam pokazać. I właśnie tu jest w 38 rozdziale powiedziane: któż mój plan, Bóg ma swój plan, swój zamiar, któż go zaciemnia bezmyślnymi słowami? Gdy Hiob bardzo rozumnie mówił, to nie była bezmyślna mowa. Co na język mu przyszło, to mówił. Nie, on bardzo rozumnie mówił. Ale w kontekście z Bogiem, w porównaniu z tym, kim Bóg jest, jest to bezmyślne, całe nasze bardzo rozumne mówienie i analizowanie i wszystko to, co my sobą reprezentujemy. Potem Bóg ponownie mówi do niego, rozdział 40. Gdy Hiob już uświadomił sobie po mowie, jaka była w rozdziale 38, 39, gdy Bóg mu zadał masę pytań, wykazał swoją wielkość, Hiob mówi: jestem nędzny. kładę rękę na ustach, będę milczał. Ale Bóg mówi, no nie poddawaj się, nie. Przepasz swoje biodra, ja cię będę pytał, a ty mnie poucz. To właśnie jest ciekawe. I Hiob dalej jest zmobilizowany w tym, no, nierównym dialogu, ale Bóg go pokazuje, że to jest równy dialog. Ty mnie poucz. Bóg się zniżył do człowieka. Jak my się do dziecka zniżamy, by mu pomóc zrozumieć coś, czego ono nie jest w stanie zrozumieć, ale na ile jest w stanie, staramy się mu przybliżyć. I właśnie Bóg tak traktował Hioba. Poucz mnie. I znów są dwa rozdziały Bożych wypowiedzi. I nagle Hiob już nie mówi, jestem nędzny. Nie. Mówi, ty wszystko możesz. Nagle odkrywa wielkość Boga. Nie widzi swoją nędzę, ale widzi wielkość Boga. I mówi, ja mówiłem nierozumnie o rzeczach, które mnie przekraczały, zbyt cudownych. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie. A teraz też i mój wzrok, moje widzenie zostało uruchomione, a więc odwołuję moje słowa, mimo że miał rację. I właśnie chciałem dzisiaj mówić, kim Bóg jest, jakie są Jego atrybuty. My mamy własne wyobrażenie i one muszą być skorygowane. Nam wolno mieć własne wyobrażenie. To naturalne, bo jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami rozumnymi. Nam wolno mieć, ale musimy je skorygować, pozwolić Bogu skorygować nasze pojmowanie Boga. I tego przykładem właśnie jest Pan Jezus Chrystus. I On Żydom, którzy byli oswojeni z Bogiem Jahwe, On przybliża i mówi, to nie jest tak, to nie jest tak, to jest inaczej. I cały czas modyfikował ich dobre myślenie, modyfikował na lepsze myślenie, na właściwe myślenie. I stąd spójrzmy na atrybuty Boga, na Jego przymioty, na Jego właściwości. Takich sześć sobie wypisałem. One są zawarte w jednym z działów teologii systematycznej, nauki o Bogu. I właśnie stamtąd wypisałem sobie sześć, by tylko krótko przybliżyć nam właściwości, które wynikają z Jego istoty, z tego, kim Bóg jest. Bo każda rzecz, każda osoba ma swoją właściwość. I właśnie Bóg ma też jakąś swoją właściwość. Bóg prawdziwy, Bóg Stwórca, bo o Nim mówimy. I pierwsza z nich to jest nieśmiertelność, czyli samoegzystencja. Pan Jezus powiedział, jak Ojciec ma życie sam w sobie, tak też i dał Synowi, by miał życie sam w sobie. Ewangelia Jana, 5 rozdział, wiersz 26. Ojciec ma sam w sobie życie. Nikt go nie stworzył, nikt go życiem nie obdarza, nikt mu życia nie przedłuża. On po prostu jest źródłem życia, ma w sobie życie. Na tym polega nieśmiertelność. Nie to, że ktoś się urodził, żyje i nie umrze. To nie chodzi o tego rodzaju nieśmiertelność. Tu chodzi o wieczny byt życia, które zawsze istniało i to ma tylko Bóg, tego rodzaju samoegzystencję, nieśmiertelność. Po drugie, niezmienność. Mam wiele tekstów biblijnych. I tu wśród wielu wersetów, wezmę tylko ten jeden ostatni z listu Jakuba, pierwszy rozdział, wiersz 17, gdzie jest powiedziane, że w Bogu nie ma nawet cienia zmiany. On jest po prostu niezmienny, dlatego że jest doskonały. On nie przechodzi przez żadne stopnie udoskonalania się, zmian i ulepszeń. On jest niezmienny dlatego, że jest już w sposób stały, perfekcyjny, doskonały. Dalej można byłoby mówić o nieskończoności Boga. W Księdze Izajasza, rozdział 66, i otworzę sobie właśnie teraz ten rozdział i wiersz pierwszy, jest takie pytanie. Oczywiście tekstów jest więcej, tylko ten jeden sobie wybrałem. Tak mówi Jahwe, tak mówi Pan. Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. I stąd pytanie. Jakiż to dom chcecie mi zbudować? Jakież to jest miejsce, gdzie mógłbym spocząć? Pytanie retoryczne, bez odpowiedzi. Odpowiedź jest nigdzie. Żadne miejsce, żaden dom, nic ciebie nie jest w stanie ogarnąć, dlatego że jesteś nieskończony, bez początku i bez końca. A więc jest to ogrom, jest to wszechmoc, Nieskończoność również i ma w sobie to, że przed nim jest, nic nie może się ukryć. On cały czas trwa. Ale pójdziemy dalej. I wśród różnych tekstów wybrałem ten tylko jeden tekst, Izajasz 55, wiersz 8 i 9. Posłuchajcie. Bo myśli moje to nie myśli wasze. Drogi moje, czyli sposoby postępowania, drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. A więc różnimy się sposobem myślenia, mimo że stworzył nas na własne podobieństwo, sposobem działania i życia, postępowania, różnimy się jak niebo się różni od ziemi, mimo że Bóg stworzył i niebo i ziemię. Mimo że Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo, jest między nami różnica. Bo jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak też i moje drogi są wyższe niż wasze drogi i moje myśli są wyższe niż wasze myśli. A więc Bóg jest niezmierzony, nikt go nie może ogarnąć. Jego głębia mądrości, osobowości, wszystkiego jest nie do pojęcia, jest dla nas nie do ogarnięcia. A więc musimy znów mieć świadomość, że On jest nieskończony, ale również jest niezmierzony. Nie ma miary. On, żeby nasz świat uporządkować, powiedział, niech będzie księżyc i słońce. Słońce i księżyc, jedno wtedy, drugie wtedy, niech będą pory, dni, godziny, wszystko. On tak uczynił, żebyśmy się mogli w tym świecie pozbierać, jakoś sobie uporządkować nasze życie. On ma zupełnie inny system, odmienny, u niego nie ma czasu. Albo teraz przejdziemy do wieczności. Wieczność. No i wśród wielu tekstów wziąłem sobie z Apokalipsy. 4 rozdział. Z księgi objawienia Jana, Apokalipsa, 4 rozdział i od wiersza 8 do 10. I te postaci w dzień i w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i dokończcie, i który ma przyjść. A więc wieczność. I dalej czytamy, że oddawały mu pokłon, dziękczynienie temu, który żyje na wieki wieków. Również starcy się włączyli do służby i oddają pokłon temu, który żyje na wieki wieków. A więc nie nasze wieki 100 lat. Tam jest wyraz eon. Eony eonów. A eon się składa z wielu wieków, tych naszych wieków. A więc są to okresy niewymierne. I wyraz wieku, wieki wieków oznacza wieczność. Oznacza to po prostu coś, co nie ma, jak nie ma czasu. I właśnie Bóg jest wieczny. No i na koniec, Boga nikt nigdy nie widział, a więc Jego niewidzialność, co wcale nie znaczy, że Go nie ma. Jego istota jest niewidzialna. On objawia swoją siebie poprzez swoje działania, poprzez swoje słowo. Bóg jest duchem, a więc jest osobą, ale osobą niewidzialną i On objawia to swoim duchem. Bóg jest niewidzialny, ma bliżej formę nieokreśloną, ale przyjdzie czas, gdy Go ujrzymy. I tu mamy tekst biblijny, które mówią, że ujrzymy Go tak, takim, jakim On jest i poznamy Go tak, jak On nas sam poznaje i poznał. A teraz bym chciał przejść do takich 8 cech, atrybutów, które wynikają z Jego działania. Tamtych 6 mówiło nam o Jego istocie, że jest nieśmiertelny, istnieje sam w sobie, jest niezmienny, nieskończony, niezmierzony, jest wieczny i niewidzialny. A teraz cechy wynikające z Jego działania, to, cośmy w Biblii poznali, zobaczyli, gdy On działa, z naszego życia. I właśnie teraz chcemy spojrzeć na to z punktu widzenia biblijnego. Po pierwsze, wszechmoc. I właśnie, że On wszystko może uczynić. A więc rzeczy niemożliwe dla człowieka, On to spokojnie czyni. I to począwszy od 1 wersetu Biblii, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A więc On czyni rzeczy dla nas niemożliwe. I tu właśnie musimy połączyć, że Boża wszechmoc idzie w parze z mądrością i wiedzą. Dlatego On uczynił cudownie deszcz, który padając nie niszczy płatków róży. Uczynił człowieka w łonie matki. Dlatego, że jest pełen miłości, dobroci i opanowania. Na koniec właśnie opanowanie. Ma pełną wiedzę, nas rozumie, dlatego też wszechmoc to jest coś więcej niż tylko sama siła. Cecha druga to jest dobroć. I tu można było dać wiele tekstów biblijnych, ale jeden z nich, list do Rzymian, 2:4, mówi, że jego dobroć prowadzi ludzi do opamiętania. Podprowadza do drzwi ratunku, do Chrystusa. By człowiek się zreflektował, jak Hiob, zauważcie. Bóg go doprowadził w końcu do opamiętania. I w końcu Hiob mówi, Panie, to nie ja mam Cię uczyć. Zabierałem się i Cię uczyłem. Tyle rozdziałów mówiłem i koledzy moi mówili, nie. Panie, Ty mnie poucz. O właśnie chodzi o tego rodzaju zmianę naszego nastawienia. I to jest przejaw Bożej dobroci. To jest dobroć, łaskawość. I z tym się łączy trzecia cecha, miłosierdzie. Czyli współczucie. Zrozumienie. Współczuć znaczy czuć to samo, co drugi. Współczuć. To samo, co drugi. Wejść w jego skórę. I to właśnie zrozumienie, współczucie okazać w działaniu. I w sposób doskonały swoją łaskę, swoje miłosierdzie Bóg okazał w swoim Synu, w Jezusie Chrystusie. Gdy go posłał na ziemię, skazał go na to wszystko, co było z tą ziemią i z naszym ziemskim bytowaniem związane, po to, aby nam okazać miłosierdzie, by nas uratować, by nas zbawić. I to jest współczucie w działaniu, a nie tylko w słowach. Dalej jest taki wyraz jak sprawiedliwość. I teksty biblijne powiadają, że fundamentem Bożego tronu, podstawą Bożego tronu jest sprawiedliwość. Ale Jego sprawiedliwość. Nie oko za oko jest sprawiedliwością, nie. Tak było w swoim czasie, gdy tak musiało być. Ale w Chrystusie Jezusie ta sprawiedliwość ma zupełnie inne znaczenie, inny wymiar. Chrystus stał się naszą sprawiedliwością. I ktoś na przykład sobie rozmyśla, będzie leciał ten satelita i teraz mój dom gruchnie. I Bóg zapłaci odszkodowanie, a więc się wreszcie ten dom dokończymy. Nie tylko remont zrobimy, ale też dokończymy jeszcze ocieplenie i tak dalej. Ale jeśli ja zginę przy okazji, to przynajmniej dzieci będą miały. Ale jeśli ja będę zbawiony? Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, w Chrystusie Jezusie jesteś zbawiony. No tak, ale tam mam jedną sprawę do załatwienia, bo nie pojednałem się z kimś. I ta jedna sprawa już Cię przekreśli? Jak myślisz? W Starym Testamencie tak. W Nowym nie. Jeśli dziecko nam broi, to ono przestaje być naszym dzieckiem? Po pierwszym, drugim i dziesiątym brojeniu? I to jest właśnie sprawiedliwość przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Jeśli jesteś w Nim i chcesz być w Nim, jesteś zbawiony. Jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków. By się nikt nie chlubił, a też by się nikt nie bał. Kochani, cieszmy się z tego, że mamy Chrystusa Jezusa i że mamy w Nim sprawiedliwość i że fundamentem Bożego tronu jest właśnie takie podejście do człowieka, pełne łaskawości, miłosierdzia, dobroci, ale też i usprawiedliwienia za darmo przez wiarę, bo Chrystus za nas wszystko wykonał, by nasz grzech był przebaczony. Pod warunkiem, że my trwamy w Chrystusie Jezusie, oczywiście to nas zobowiązuje, obliguje. Dalej pójdziemy do wszechwiedzy. Bóg zna przeszłość, zna teraźniejszość i zna przyszłość. I nieraz to mówiłem, że Bóg tak zna przyszłość, jak my znamy teraźniejszość. A nawet lepiej, bo my wybiórczo z przeszłości mamy pamiętamy pewne fakty i wrażenia. Wybiórczo. Bóg dokładnie zna i przeszłość, i przyszłość. On to wszystko naraz jako niezmierzony, jako wiecznie trwający, jako nieśmiertelny, jako nieskończony. On to wszystko jednocześnie widzi. A więc jest wszechwiedzący i tu mam bardzo dużo tekstów biblijnych od Piątej Księgi Mojżesza aż do Apokalipsy. Różne teksty biblijne, ale pójdziemy dalej. Wszechmądrość. A więc mądrość pod każdym względem. Na przykład, jeżeli ktoś jest wykształcony, czy jest mądry, jest tylko dobrze poinformowany, ale nie jest mądry. Może być mądry, ale to jest nie zależy od wykształcenia. A więc Bóg jest wszechmądry, bo wszystko ma. I mądrość, i rozum. I mądrość, i zrozumienie. Jak się modlił Salomon o mądrość, to Bóg mu dał i mądrość, i zrozumienie. Słowo poznania, jeden z darów Ducha Świętego, i słowo wiedzy. Zobaczcie, poznanie i wiedzy. A więc poznać daną sprawę, a potem otrzymać informację, mądrość, jak to zrealizować. A więc jest Bóg niezgłębiony w swojej mądrości i ta mądrość sprawia, że Jego dzieła są doskonałe i poprawek nie wymagają. I my cały czas, jako ludzie, psujemy tę ziemię, psujemy pod względem moralnym i fizycznym i nie możemy jej podołać. Zobaczcie, cały czas się trzyma. Tak mądrze wcześniej zostało już wszystko przygotowane, aż do dnia, gdy człowiek powie już, co chciałem zrobić, żeby było dobrze, to jest coraz gorzej i gorzej, to jest coraz... Ja już teraz nie chcę chodzić w szczegóły różne, ale ludzie już dochodzą do takiego kresu, że muszą wynajdywać nowe rzeczy, a te nowe rzeczy powodują nowe problemy, nowe trudności i w końcu człowiek stanie u kresu samego siebie i nie będzie bez wyjścia, bo nie będzie mógł zatrzymać rozwoju, ale z kolei ten rozwój go będzie niszczył. I właśnie wtedy przyjdzie Chrystus. Pamiętam to jeszcze z mego dzieciństwa, gdy bracia wtedy głosili to, co dzisiaj jako wiedzę już mamy, po tych 40 kilku latach mamy wiedzę, to wtedy właśnie oni to głosili, nie wiedząc o tym, co my dzisiaj wiemy, po prostu z tego, co się wokół nas dzieje i dlaczego człowiek już doszedł. A więc Bóg jest wszechmądry i Jego dzieła są doskonałe aż do dnia, gdy przyjdzie Chrystus i gdy będzie wieczność. Dalej prawdziwość. Siódma cecha. On jest absolutną prawdą. Zauważcie, nie ma prawdy absolutną, ale Bóg jest absolutną prawdą. Ja jestem droga, prawda i życie. I właśnie coś, co zasługuje na zaufanie. Dla Semitów to był ktoś, kto zasługuje na zaufanie. Hebrajski wyraz emet oznacza być solidnym, trwałym. Dlatego też Bóg będzie sądził świat według prawdy. Prawdy objawionej w Bożym Słowie. Prawdy objawionej w Jezusie Chrystusie. I to nie będzie prawda oparta na dyskusji, na przekonaniach. I to w końcu będzie miał lepsze argumenty. On w absolutny sposób wie, jak jest, bo zna nasze myśli, wie, kim jesteśmy, zna nasze intencje, wszystko wie. On też w Chrystusie Jezusie wszystko tak urządził, ażeby każdy człowiek mógł skorzystać z Jego łaski, z Jego miłosierdzia. I stąd właśnie Bóg będzie świat sądził według prawdy. I On jest solidny, trwały, absolutnie prawdziwy. I ostatnia już cecha, suwerenność Boga. Z tym mamy największe problemy. Często z Bogiem się spieramy, tak jak Hiob się spierał. I Bóg w tych pytaniach, które mu zadawał. Gdzie byłeś, gdy ja robiłem to? Co myślałeś, gdy ja robiłem to? A Hiob słucha i cały czas maleje. Bogu wolno wszystko. Oczywiście w ramach tego On robi to, co jest najlepsze, najsłuszniejsze. Ale jest nikim i niczym nieskrępowany. I to można byłoby znów, bo na każdy temat, to jest temat rzeka, każdy atrybut to jest kazanie oddzielne. A tu bym tylko dał takie, gdy ktoś Boga zmusza, żeby był uzdrowiony. Albo Boga chce zmusić, żeby ktoś był wskrzeszony. Nie wolno. Napisane Boże, teraz mamy książki różne, które piszą różni, to nie jest Biblia oczywiście te książki, więc też trzeba tak je traktować, że wielu ludzi jest zawiedzionych. Niektórzy zostają na podstawie tego uzdrowieni, ale wielu jest zawiedzionych. Wiemy przecież, to są nieraz problemy i tragedie rodzinne. Dlaczego? Bo zapominamy, że Bóg jest suwerenny. Jego nikt nie zmusi do działania. On wykonuje to, co w swojej wszechmocy, a więc zarazem i mądrości, i wiedzy, i w dobroci, i w miłosierdziu, i w sprawiedliwości, i wszechwiedzy, i wszechmądrości, i prawdziwości. On wszystkie te elementy uwzględniwszy wie, co zrobić w danym przypadku. kiedy zrobić, jak zrobić. I stąd dlatego musimy wiedzieć, że jego wola jest nieograniczona i suwerenna. Księga Daniela mówi, nie ma takiego, kto by powstrzymał jego rękę i powiedział mu, co czynisz. Bo jego wola jest prawem dla całego świata. I oczywiście tej woli nie możemy my ludziom mówić. Nie może Kościół ludziom mówić. Bo to zawsze ludzie mówią w swój sposób, jak zrozumieli. Niech Bóg bezpośrednio każdemu człowiekowi sam powie, jaka jest jego wola. Dlatego naszym obowiązkiem jest świadczyć o Chrystusie. By ludzie przyszli do Chrystusa. I w Chrystusie Jezusie Bóg zacznie z nimi się komunikować, porozumiewać, rozmawiać, prowadzić, wyjaśniać, doprowadzać. Nie my. I pamiętam szok pewnego brata, gdy ktoś przyjechał, ja wtedy byłem bardzo młody, ktoś przyjechał z zagranicy i modlą się, modlą. Była piękna atmosfera, wspaniała atmosfera. Wiecie, tak się wszyscy się modlili innymi językami. W ogóle była piękna konferencja. I ten brat mówi, i twoja żona jest zdrowa. Jedź do domu, twoja żona jest zdrowa. I ten taki szczęśliwy pojechał do domu, przyjeżdża, żona jest dalej chora. I długo jeszcze była chora. I w końcu musiał pójść do lekarzy, musiała być operacja. I ona żyje do dzisiaj. On już zmarł w wieku lat 60. Ale pamiętam jego rozczarowanie. Mówi, i dlaczego on mnie okłamał? A ktoś mu wyjaśnia, bracie, bo była tak dobra atmosfera, on tak dobrze chciał, że to mu się pojawiło z życzliwości dla ciebie. Więc nie możemy w imieniu Boga mówić. Jestem przekonany, tak czuję. A nie, Bóg mówi, jest zdrowy. Dlatego uważajmy, bo Bóg jest suwerenny i nikt nie może mówić, co On myśli. Niech On sam powie bezpośrednio każdemu z nas. I stąd kończąc, wracam do tego, o czym czytaliśmy, gdy chodzi o Hioba. Nasze wyobrażenia. Nie możemy Boga traktować jak człowieka. Czyli przypisywać Mu cech tylko ludzkich, bo nasze są tylko odbiciem, niewielkim odbiciem tego, kim On jest. Jeśli człowiek jest tak mądry, tak dobry i tak dalej, to Bóg jest w sposób niepojęty, mądry, dobry i tak dalej. Więc nie możemy Boga antropomorfizować, czyli jak człowiek, tak Bóg. Uważajmy, nie zmniejszajmy Go do rozmiarów mikronowych. Spójrzmy, Pan Jezus, tylko dałem trzy przykłady, może cztery, gdy chodzi o tę sprawę, żeby nie przedłużać. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, nie bądźcie wielomówni jak narody. Tam jest narody, poganie, narody. Dlatego, że naród wybrany, otoczony przez narody, to byli poganie, a oni byli tylko narodem wybranym. A więc jak narody. Nie bądźcie wielomówni. Dlaczego? Bo wasz ojciec, a więc ta więź rodzinna, Bóg jest naszym ojcem. Narodzenie w Chrystusie Jezusie, jesteśmy w Bożej rodzinie. On wie, czego potrzebujecie. I ktoś kiedyś mi powiedział, że pewna siostra się modliła, oj Boże, modliła się długo oczywiście, i wtedy powiedziała zdanie, gdybyś Ty wiedział, co ja wiem. Więc tak szczerze się modliła, że powiedziała takie normalne zdanie, które się mówi do człowieka. Ale jej się wydawało, że jeśli ona Bogu nie powie wszystkiego, to też Bóg nie będzie wiedział, co zrobić w danej sprawie. Dlatego też ja mam nieraz dylematy. Jak się modlić? Modlić się do Boga czy do ludzi? Dla Boga czy dla ludzi? Dla ludzi, to trzeba modlić się kwieciście, jakoś tak ładnie, żeby to ludzie, żeby to było jakoś odebrane w sposób nażyty. Jak do Boga, to wystarczy westchnienie, nie? Głębokie westchnienie, on wszystko wie i nie trzeba w ogóle nic mówić. No i stąd właśnie, jeśli mój bełkot go zadowala, teraz myślę o innych językach. To nie jest bełkot, nie. A dla ludzi zewnętrznych to jest bełkot. A jeśli on jest najdoskonalszym dla mnie, oczywiście dla nas, sposobem modlitwy, wyrażania. I stąd właśnie trzeba w modlitwie pomyśleć o Bogu, o Jego atrybutach. W pewnym zborze miałem wykłady na temat, jakiś już nie pamiętam, chyba o wierze mówiłem, już nie pamiętam dokładnie, ale chyba o wierze. Mówię, no i teraz, gdy taka sytuacja urośnie, urośnie, co trzeba zrobić? A wszyscy modlić się. A ja mówię, nie. Jest cisza na sali. Ja mówię, myśleć. Teraz pomyśl, co Bóg na ten temat powiedział w swoim słowie. Co inni ludzie w tej sytuacji zrobili i jak Bóg ich pokierował. Przeanalizuj tę sytuację z Pismem Świętym, byś dowiedział się, co Bóg myśli o tej sprawie. A nie bombarduj go cały czas, jak ci na górze Karmel, tak? Ci kapłani Baala. Nie. Dowiedz się, co on myśli. A więc wielomówność nagle zostaje anulowana, tylko rozumna modlitwa oparta na świadomości, że. I mamy teraz następny przykład. Mateusz 18 rozdział. Jeśli się dwóch albo trzech zgromadzi w moim imieniu, tam jestem. I wtedy już nie modlimy się. Panie Jezu, bądź między nami. Bądź naszym gościem. Jakim gościem? Jak gość, no to chwilowo. Bądź. Właśnie. Jeśli się zgromadzam w Jego imieniu, On jest między nami. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś między nami i dalej się modlimy już to, o co chodzi, uważając na wielomówność, chociaż możemy się modlić całą noc. Pan Jezus spędzał modlitwy całonocne. To znaczy, że tyle musiał mówić? Nie. On tyle musiał rozmawiać. A przy rozmowie to nie jest mówienie. Czasem milczenie. Czasem powiemy jedno, dwa zdania i słuchamy. To jest rozmowa. A nie, że ja cały czas bombarduję, aż wreszcie zmęczony mi coś da. Ktoś powie, tak bracie, ale jest powiedziane, że ta wdowa, która cały czas nachodziła, więc tam chodzi o wytrwałość. Nie chodzi o bombardowanie wieloma słowami, ale chodziło o wytrwałość, nieustępliwość, trzymanie się, aż dojdzie do finału. A nie chodzi o wielomówność. Dalej pójdziemy do Samarytanki. Ona pyta, Panie, gdzie mamy? Tu czy tam? I usłyszała odpowiedź, że ani tu, ani tam. Gdzie mamy czcić Boga? Czy na tej górze, którą nasi ojcowie zbudowali, czy na tamtej, na której Dawid kiedyś miał swoją skrzynię, a Salomon zbudował świątynię, czy tam? A Jezus mówi, ani tam, ani tu. Ani tam, ani tu. Nie. Bo prawdziwi, z Ducha Świętego odrodzeni, nawróceni ludzie, prawdziwi czcicie, chwalcy będą go czcić w czym? W duchu i w prawdzie. Czyli w Chrystusie Jezusie, w prawdzie Bożego Słowa, ale też i w Duchu Świętym, którym zostali obdarzeni, napełnieni. I o czym chcę teraz powiedzieć? Boga nie czcimy gestami, nie czcimy Go czynnościami, nie czcimy Go naszym śpiewem, klękaniem, klaskaniem, wznoszeniem rąk, dźwiękami muzyki, flagami. My Go tym wszystkim nie czcimy. My Go czcimy tym, kim jesteśmy. Tym, kim jestem. To wszystko, co wymieniłem. Czynności, jak śpiew, klękanie, wznoszenie rąk, dźwięk, muzyka, flagi. To wszystko jest potrzebne nam. To nam jest potrzebne. I musiałem kiedyś korygować pewnego teologa i pewnego brata, który modlili się nad perkusistą. Tak się modlili i twoje dźwięki teraz namaszczone tak będą brzmiały, takie będą miały namaszczenie, że demony będą pierzchać w powietrzu. Ja mówię, czyś ty spadł skądś, urwał się. Mówię, człowieku, jesteś teologiem, takie bzdury, takie pogańskie nauczanie. Ty. On tak patrzy na mnie, ja mówię, to... No wiecie, ja nie mam słów. To nie jest magia. Magia jest potrzebna tam, gdzie nie ma Boga. Gdzie są demony. Ale nasz Bóg, wszechwiedzący, wszechmądry, nasz Bóg potrzebuje, wszechobecny jeszcze właśnie, dziękuję. On potrzebuje tego wszystkiego. To my potrzebujemy dobrej muzyki, dobrej atmosfery. To my potrzebujemy podnosić ręce, klaskać, tańczyć, flagami wywijać. My potrzebujemy tego wszystkiego. My. Bo jesteśmy po prostu ludźmi w trzech wymiarach funkcjonującymi. I to jest zależne znów od kultury. Zależne jest też od sposobu wyrażania się. Teraz cały czas idzie pismo obrazkowe. Wczoraj słuchałem w radiu, że właśnie specjalną komisję powołał Kościół Katolicki, która będzie szerzyć znajomość Pisma Świętego. Arcybiskup Mysz się w to też włączył. Bo mówi, bo dzisiaj ludzie mało czytają, a dużo oglądają. I chcemy ich przybliżyć do Biblii. No ale jeśli ludzie będą w końcu tylko oglądać, a nie czytać, czyż Ewangelii nie będziemy głosić? Będziemy ją głosić. Dla ludzi oglądaczy, a nie czytaczy. Trudno. Trudno. Będziemy zawsze Ewangelię głosić. A Duch Święty z kolei jest takim specjalistą i Słowo Boże jest tak spreparowane, że Słowo Boże trzeba widzieć. Nie tylko słyszeć, ale i widzieć. Prorok starotestamentowy to był widzący. Słowo Boże trzeba widzieć. I Duch Święty nam Słowo Boże nie tylko wprowadza, żebyśmy je słyszeli, ale żebyśmy również je widzieli. A więc, kochani, niech ludzie będą teraz tylko oglądający, gdy głosimy Chrystusa Jezusa. Gdy oni się nawrócą, powiedzą jak Hiob. Przedtem tylko ucho. Teraz i moje oczy widzą. A więc ja nie jestem przeciwny temu, aby były gesty, żeby były czynności rozmaite, żeby było podnoszenie rąk. Ja też to wszystko wykonuję. I flagi mi nie przeszkadzają. Wszystko to może być. Pod warunkiem, że ma sens. Że nas buduje. Że nie jest dysharmonią między nami. Dlatego też podejdźmy w ten sposób, jak Bóg patrzy na nas ze zrozumieniem. Patrzy, kto jest kto. Patrzy, jaki jest jego stan aktualny. I On usiłuje dotrzeć do nas we wszelki sposób. A sposób ma uniwersalny. Zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Amen.
I każdy umie wierzyć. To jest naturalne. Gdy się pomodli zwykłą modlitwą grzesznika, Panie Jezu, przebacz mi moje grzechy. Przebacz mi to, że jestem grzeszny. Zbaw mnie, uratuj. Od razu Duch Święty zaczyna mu przybliżać Jezusa. Od razu widzi Jezusa, swój stan. Od razu przeżywa radość w Duchu Świętym. Od razu odczuwa, że mu przebaczono, że jest usprawiedliwiony. Od razu, niezależnie od tego, czy jest analfabetą, czy jest Afrykańczykiem, czy Australijczykiem, czy Polakiem, niezależnie od tego, przeżyje to samo. Wszyscy doświadczą tego samego, bo jest to samo Słowo, ten sam Duch Święty, te same doznania, te same skutki i ten sam Chrystus Jezus. Kochani, to jest właśnie Bóg niepojęty, wspaniały. Bóg uniwersalny dla wszystkich. I rozszerzmy się też i wewnętrznie i chciejmy czcić Jezusa. I teraz w naszej modlitwie, ale również i w naszym życiu. I być prawdziwymi chwalcami i w duchu, i w prawdzie.